Rozmawiamy o radościach i troskach.
Droga małżeńska to jest droga pełna radości.
Ja mam takie momenty, kiedy moja amplituda uczuć jest od A do Z i nieraz jestem na literce U, czyli udusić. No.
Dzielimy się doświadczeniem i podpowiadamy, jak poznać smak życia rodzinnego.
Jak to zawsze moi rodzice mówili, nie zawsze świeci słońce, czasami jest i burza.
W każdy czwartek po 20:00 audycja z rodziną mi do twarzy.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Mamy czwartek po 20:00. Ewa Szyndler, zapraszam do godziny 21:00. Tematy rodzinne. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, kim jest tato w świecie dziecka, kim jest mama w świecie dziecka. Bardzo serdecznie witam moich i Państwa gości. Aż chciałoby się sparafrazować znane powiedzenie, panie na prawo, panowie na lewo, to my dzisiaj mamy taką sytuację, że panie do studia, a panowie na łącza. W studiu Radia Doksa Olimpia Konfirz, mama, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
A na łączach telefonicznych dwaj panowie Tomaszowie. Dobry wieczór, doktor Tomasz Wirga, psycholog Uniwersytet Opolski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
I Tomasz Drabot, autor bloga Tate. Porozmawiajmy o byciu tatą. Witam cię, Tomaszu, serdecznie.
Dobry wieczór, witaj Ewo.
Proszę Państwa, tak jak zapowiedziałam, rola ojca, rola mamy w życiu dziecka. Moi drodzy, tak na początek, czy wy zastanawialiście się, kiedy pojawiły się dzieci w waszym życiu, nad tym, że jakby inna jest, inne zadania stoją przed mamą, inne zadania stoją przed tatą? Czy były między wami, rodzicami, jakieś dyskusje, czy takie wasze, jakieś wewnętrzne ustalenia, przemyślenia? Czy to dopiero wyszło w trakcie, kiedy dziecko dorastało, dojrzewało i zaczęły się pojawiać takie wyzwania przed wami jako przed rodzicami?
W naszej rodzinie nie było takiej dyskusji. Nie ustalaliśmy wcześniej, jak spodziewaliśmy się narodzin naszych córek, nad takimi podziałami stricte dzielącymi zadania, czy też obowiązki, czy sfery, którymi się będziemy zajmować, jeśli chodzi o dzieci. To wszystko wyszło w trakcie wychowywania. Natomiast oczywiście, że jest, ta rola jest inna w odniesieniu do mamy, jak i do taty, choćby z tego powodu, że to
jedna
są...
Jedna jest kobietą, drugiej mężczyzną.
Tak, płeć i w ogóle sama osobowość człowieka, tak? Już wyznacza pewne role i pewne podejście do dzieci. Ja, nawet patrząc pod kątem takiej osobowości, że ktoś jest flegmatykiem, ktoś jest cholerykiem, tak? No to już wiadomo, kto będzie dobrym policjantem, a kto będzie złym policjantem w rodzinie. No i tak to potem...
Czyli w domu Olimpii naturalnie gdzieś to wszystko się zadziało. Tomek, a tutaj zwracam się do Tomka Drabota. Czy ty miałeś takie swoje postanowienia, czy przygotowywałeś się do bycia ojcem, zanim dziecko się pojawiło na świecie?
No jasne, że tak.
Jak? Jak to robiłeś?
Bardzo dużo książek, które pozwalały mi na to, żeby rzeczywiście temat przemyśleć. Natomiast ja w odróżnieniu od mamy, która po prawej stronie, bo ja przecież po lewej...
Tak, no oczywiście.
Wielokrotnie rozmawiałem z moją małżonką, która jest mamą dziecka i rzeczywiście jakby było wiele tematów wspólnych i wiele pomysłów na to, w jaki sposób realizować nasze rodzicielstwo. Natomiast tak naprawdę to wszystko wzięło w łeb sytuację, w której trzeba było praktykę konfrontować z wcześniej wypracowaną teorią. I wówczas faktycznie wydaje się, że jakoś kobiety mają tak łatwiej, tak bardziej naturalnie, tak powiedziałbym po prostu. Faceci natomiast wydaje się, że trochę jakby tego tematu, tego zagadnienia na początku w szczególności jakby nie czują. W tym sensie, że ten instynkt myślę, że jest, ale on jest uśpiony, on jest gdzieś daleko, on jest... Jest. Było ciężko. W każdym razie sama praktyka sprawiała, dawała konieczność podejmowania pewnych działań, zachowań faktycznych, które rzeczywiście potem w miarę upływu czasu można było ocenić i uznać, okej, tam jak to jest właściwa droga, tą drogą idźmy. Oczywiście troszeczkę odbiega to od tego, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no ale generalnie patrzymy, obserwujemy, wyciągamy wnioski, patrzymy, w jaką stronę to nasze zachowanie na początku w szczególności szło. Dodam tylko, że mam jednego syna, Maćka, to jest 9-latek, więc tak naprawdę nasza przygoda trwa parę lat już niewiele.
A Tomek, pamiętasz ten moment, kiedy zaskoczyło, bo mówisz, trudno było ten instynkt poczuć, ale musiał chyba przyjść taki moment, znaczy, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, jak to się dzieje w głowie ojca. Kiedy to się czuje, to jest jakaś sytuacja, to coś się wydarza, to jest jakieś pytanie, spojrzenie, słowa dziecka.
To są w ogóle świetne pytania, natomiast to chyba tak trudno jednoznacznie powiedzieć. Znaczy, no, u nas było tak, że ten taki pierwszy moment i potwierdzenie, że to jest to, że wszelkiego rodzaju próby docierania jeszcze mimo wszystko do słabo okazującego reakcję dziecka, to jest ten moment, kiedy dziecko mówi tata, a w naszej rodzinie było tak, że to słowo padło jako pierwsze, więc mogę powiedzieć wow, rzeczywiście udało się.
Wyróżnione.
Wyróżnione, natomiast no, trochę starania rzeczywiście trzeba było podjąć, wdrożyć. Natomiast czy było, myślę, wiele takich sytuacji,
które budowały.
Tak, które budowały, które jakby sygnalizowały mi, rzeczywiście to jest to, skup się bardziej na tym, żeby być bardziej zrównoważonym rodzicem. Myślę, że nie było takiego jednego momentu, o którym bym pamiętał. Myślę, że było szereg takich sygnałów, które dawały mi informacje o tym, gdzie, w którym momencie dokładnie jestem.
Olimpia trochę pokręciła głową, kiedy mówiłeś o tym, że kobiety mają taki naturalny instynkt macierzyński. Nie miałaś?
Nie, ja zrozumiałam, że nie chodzi o instynkt macierzyński, tylko że tak naturalnie wiedzą co i jak. To, ja to tak zrozumiałam, panie Tomku, tak to miało wybrzmieć, bo być może...
Tak się
tutaj...
wydaje, bo...
Nie jest, od razu powiem.
Oczywiście gotowi jesteśmy wejść w spór, tylko że to oczywiście nie o to chodzi, natomiast wydaje mi się jakoś, nie wiem, ciekaw jestem wypowiedzi pana doktora, który również tej rozmowie się przysłuchuje, natomiast jakoś wydaje mi się, że... kobiety są bardziej tak jakoś wyposażone przez naturę taką zdolność opiekuńczą, większą wyobraźnię niż mają ją faceci, mówiąc wprost. Wydaje mi się jakoś naturalnie łatwiej, to przynajmniej z mojej obserwacji to wynika. Ja nie jestem teoretykiem wiedzy, teoretykiem ojcostwa, więc buduję swoje przekonania na podstawie tego, co wyczytam i to, co sam wdrożę, zastosuję.
Pewnie to różnie w różnych sytuacjach. Bywa, prawda?
Tak. Bo znaczy, jest pan bardzo miły w stosunku do kobiet, chciałam powiedzieć.
Nie, to jakby bardziej nie chodzi o to, że jest łatwiej, tylko że jest inaczej po prostu. Może to słowo bardziej tutaj nam pasowało. Panie doktorze, tutaj zwracam się do doktora Tomasza Wirgi, nasz psycholog z Uniwersytetu Opolskiego. Pan się zajmuje też takim procesem rozwojowym dziecka w swoich też pracach badawczych. No ale cofnijmy się, zanim to dziecko się pojawi. Mama, tato, co tam w tych głowach się dzieje? Czy jakie są predyspozycje? Komu łatwiej, komu trudniej? Z naukowego punktu widzenia.
Znaczy, na początku powiem tak. My do końca nie wiemy, co tam się dzieje w głowie kobiety, w głowie mężczyzny, bo to byłoby tak fajnie, jakby wejść w ciało kobiety, później wejść w ciało mężczyzny i później powiedzieć, aha, są takie różnice, a nie inne. Ale na podstawie tych badań, które do tej pory zostały zrobione, można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o instynkt. My jesteśmy, tak jak to pani słusznie powiedziała, inni. Inaczej to postrzegają kobiety, inaczej mężczyźni. Ale dlaczego? Dlatego, że ten instynkt u kobiety pojawia się, ona ma czas, żeby przez 9 miesięcy, kiedy nosi dziecko pod sercem, jak to się ładnie mówi, przyzwyczaić się. I wtedy się pojawia ten instynkt. Facet tego nie czuje. Facet myśli, okej, no jest, będę tatą, ale jak to jest? No tak jak jest, wstaję rano, idę do pracy, jak chce mi się jeść, to idę jeść, jak chce mi się spać, to idę spać, a mama, która w tym czasie jest w ciąży, mówi tak, a tego nie mogę zjeść, a jak się położę tak, to mnie będzie bolało. I ta więź jest już nawiązywana i kobieta przyzwyczaja się do tego dziecka. I u mężczyzn bardzo często pojawia się ten instynkt dopiero wtedy, kiedy dziecko się pojawi na świecie. Ten wielki facet przychodzi, patrzy na tego małego berbecie i mówi, wow, to jest moje. I wtedy się pojawia ten instynkt najczęściej.
Albo już jak taki uśmiech na przykład, taki niemowlak wyśle do takiego taty. O, reaguje na mnie.
Dokładnie. I to jest tak jak w tym starym żarcie mówi się, że obojętnie czy ma się 130 kilo wagi, bicepsy 80 centymetrów, ale jak trzylatek podaje plastikowy telefon, to się odbiera ten telefon i się mówi przez ten telefon.
A chciałam pójść w tym kierunku, że więź z mamą jest bardziej emocjonalna, z tatą bardziej intelektualna, no ale ten, choćby nie wiem jak był intelektualny tata, co ten telefon plastikowy odbierze, prawda? Jeszcze zrobi to z klasą i przekonująco.
No oczywiście, że tak. To jest tak, że my dla swoich dzieci, znaczy większość, no bo wiadomo, że są różni rodzice, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Robimy z siebie czasami no, śmiesznych ludzi, ale dlatego, że kochamy. I to jest tak, że ta miłość, ona jest troszeczkę inna. Dlatego, że w tej chwili żyjemy w świecie do takiej unifikacji, że mężczyźni są no, tak samo są jak kobiety. To nie jest tak. Ta biologia, no,
panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. No, genialność tego polega na tym, że właśnie inni jesteśmy, tak? I to daje jakby całościowe no, taką bogactwo.
Komplementarność, właśnie.
Tak. My musimy nauczyć się tego, że my wzajemnie się uzupełniamy. I to jest wartość dla dziecka. To jest tak, że jeżeli bylibyśmy tacy sami, to dziecko nie wyniosłoby z naszego postępowania tak naprawdę niczego, no bo w zasadzie no tacy sami jesteśmy. A dziecko bierze to, co jest mu potrzebne. Trochę od ojca, trochę od mamy. Bo inne role, tak jak pani powiedziała, mają ma mama, inne ma tato.
I pewnie też wybiera cudowne. Sobie, myślę, że o tym porozmawiamy oczywiście. W dalszej części programu, wybiera sobie co, od kogo chciałoby wziąć i na jakim etapie i w jakich dawkach. Prawda? Słuchajcie, ten moment, kiedy to, o co pytałam ciebie, Tomku, czy czuję się takie zaskoczenie, taki moment, kiedy wiem, jestem ojcem, ale też za tym idzie takie, to teraz jakim ja chcę być ojcem? Czy to pytanie się pojawiło? Czy ty sobie musiałeś odpowiedzieć na takie pytanie, jakim chcesz być ojcem?
No, tak, jasne, wielokrotnie myślę. To jest tak, że w naszym życiu, w ogóle naszym facetów, o ile przyjmujemy ojcostwo jako misję, jako zadanie, jako ten sposób życia z dzieciakami, czy z dzieciakami, które wymaga nieustannej pracy nad sobą, to jest tak, że najprostsze, to w zasadzie można powiedzieć, to wtedy, kiedy mówię, kurczę, chciałbym być taki sam jak mój tata, nie? Bo pamiętam, że mój tata nauczył mnie zachować równowagę na kajaku, albo pokazał mi, o co chodzi w zwrocie przez sztak, gdy pierwszy raz pływaliśmy. Albo, no to niestety jest przykre, można powiedzieć, kurczę, nie chcę być taki jak mój tata, ponieważ mam złe jego doświadczenia. W moim przypadku to było tak, że ja faktycznie sporo czytałem na ten temat i uważałem, że dalej tak uważam, że ojciec zaangażowany, ojciec świadomy, ojciec zainteresowany permanentnym poznawaniem dziecka, jego potrzeb, ojciec stały, czyli tak naprawdę
obecny.
On tak, permanentnie obecny, jakby znający wszelkiego rodzaju potrzeby dziecka właściwie na każdą chwilę. Zatroskany, oczywiście zainteresowany bezpieczeństwem dziecka, ale także rodziny. I to też trzeba podkreślić w nawiązaniu do istotnej komplementarności między rodzicami, między matką a dzieckiem. Niezmiernie ważne tym wszystkim jest tak naprawdę to, żeby wykazywać nieustanne uczucie jakby w stronę osoby, która jest matką tego dziecka, bo tak naprawdę w odniesieniu do tych wszystkich interakcji, które między nami zachodzą, to dziecko jakby się kształtuje, jakby jego wrażliwość daje się kształtować, formować w taki, a nie inny, zakładam, pozytywny sposób, oczywiście pod warunkiem, że ta relacja jest właściwa.
Spotkałam się kiedyś z takim określeniem, że najlepsze, co ojciec może zrobić dla swojego dziecka, to kochać ich matkę. Dla swoich dzieci to kochać ich matkę. Fajne, prawda?
Fajne.
Tak, tylko to, o czym Tomku mówiłeś, wiesz, to tak ojciec zaangażowany, stale obecny, taki wyczulony na różne emocje. Czy my nie mówimy trochę o pewnym takim ideale niedoścignionym?
Znaczy to zawsze wydaje się, że ten ideał będzie przed nami. Zawsze jest tak, że mamy taką świadomość. Prawda jest taka, że występuje w tej audycji oczywiście jako facet, który popełnia masę ojcowskich błędów. Właściwie popełnia je codziennie, na każdym kroku, kiedy mój syn mówi tata w taki czy inny sposób, dając do zrozumienia, że moja reakcja jakby względem niego mogła być niewłaściwa. To jest cały czas kontrola trakcji, to jest cały czas kontrola tego kursu, który obraliśmy, więc moim zdaniem zawsze będziemy zmierzać do tego ideału. Nigdy nie będziemy, tak sądzę, jakby tak chyba świat jest skonstruowany. Natomiast myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jednak jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że jestem ojcem i wow, dzięki klękajcie narody, wszystko jest jasne i teraz od tej pory świat się zmienia. W pewnym sensie tak, ale jeżeli ja nie podejmę odpowiedniego działania, odpowiedniej, konkretnej pracy codziennie, pracy nad sobą, tak naprawdę z tego mojego ojcostwa świadomego, zrównoważonego, jakkolwiek pięknego, może wyjść nic. Więc cały czas uważam, niestety trzeba zmagać się jakby z trudnościami, przeciwnościami. No, każda sytuacja jakby rodzi wyzwanie dla świadomego ojca.
Jak jest w sytuacji mamy? Jaką chcę być mamą? Jaką chciałabym być mamą? Były takie pytania, jeśli tak, to na jakim etapie? No i skąd odpowiedzi przychodziły?
Tak, oczywiście. Tych pytań było dużo. One cały czas są i myślę, że będą. Bo te pytania się pojawiają w różnych sytuacjach. Tak jak pan tutaj wspominał, jakaś reakcja syna na niewłaściwe zachowanie. To jest, wydaje mi się, ogólnie codzienność każdego rodzica i tutaj już nawet odeszłabym od płci, tylko zarówno mama, jak i tata zmagają się z tym. Tak jak pan powiedział, nigdy nie będziemy idealnymi rodzicami, zawsze będą się pojawiały te błędy. Nawet jak będziemy chcieli uniknąć jakichś błędów, bo na przykład mamy jakieś doświadczenia, czy swoje, czy gdzieś w rodzinie bliskiej, że nie chcielibyśmy być tacy, mówię o jakichś konkretnych zachowaniach, to często gdzieś tam nam to w cudzysłowie wychodzi zza pleców. Wracając do tych pytań i właśnie w takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy ja chcę być taką matką, czy dobrze zareagowałam, czy faktycznie może za ostro poszło, może faktycznie ja bym nie chciała być tak potraktowana, a może ktoś mnie tak potraktował kiedyś w dzieciństwie i jak to się na mnie odbiło, także to jest permanentna sytuacja.
Czyli wchodzi na to, że jesteś matką, która popełnia błędy, ale ma refleksję.
Tak, tak.
No bo słuchajcie, no, umówmy się, tutaj znowu pytanie do pana doktora. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to chyba jednak na tym polega i dobrze, że tak jest. Nie ma idealnych rodziców, nie ma idealnych matek, idealnych ojców i na szczęście też nie ma idealnych dzieci. Panie doktorze, co pan na to?
No ja tylko mogę podpisać się pod tym, co państwo powiedzieli. No to tak jest, że my mylimy się. To, co można przeczytać w książkach, to tak ładnie jest napisać, później wydrukować, ale to jest to wszystko teoria. Życie jest całkowicie inne. Nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. My, będąc rodzicami, też jestem rodzicem 6-letniego chłopczyka, i można powiedzieć, no dobra, psycholog ma pewną wiedzę, ale ja też się mylę. Ile razy zrobiłem pewne rzeczy, które później mówię, ojeju, nie tak. I to jest coś całkowicie normalnego. I to jest
ale nie pomyślał pan, muszę iść do psychologa?
Powiem tak. Psycholodzy to są bardzo trudni klienci, dlatego że wiedzą, jakie są techniki terapii.
Potrafią ją omijać pewnie.
Tak, i to właśnie dlatego im nie pomaga to wszystko. A jednocześnie są to ludzie, którzy bardzo często mają problemy ze sobą, ale tego nie powinienem powiedzieć. Dobra.
Właśnie no, dlatego, jak my już mówiliśmy, błędy się popełnia, prawda?
Tak.
My przyjmujemy.
Dlatego jest tak, że no to jest coś całkowicie normalnego, że te błędy popełniamy. To, co jest bardzo ważne, to jest ta refleksja, która jest u państwa, typu ojeju, zrobiłam coś złego, czy coś, czego nie powinienem zrobić. I myślę nad tym. I to jest najważniejsze. To jest klucz do tego wszystkiego, żeby przemyśleć i wyciągnąć wnioski. A później bardzo często zdarza się, że drugi raz popełniamy ten sam błąd, ale wtedy się uczymy jeszcze raz.
No tak, ale też przez to popełnianie błędów pokazujemy dzieciom, że my nie jesteśmy idealni i też nie żyjemy w idealnym świecie i to też jest jakaś nauka, prawda? Co się robi z popełnianym błędem?
To jest tak, że my myślimy tak, że ojciec powinien być, czy mama powinna być idealna, takim cudownym, wręcz monumentalnym. Absolutnie nie.
A czy możemy budować własne dzieci tym, że popełniamy błędy może bardziej sposobem, w jaki sobie z nimi radzimy, jak na nie reagujemy?
Tak, możemy zrobić coś? No, pewnie, że tak. To jest tak, że dziecko wtedy obserwuje, że rodzic też popełnia. To nie chodzi o brak autorytetu, to jest całkiem inna bajka. Ale że my też popełniamy błędy. Że tato popełnił błąd, nauczył się czegoś i zrobił to inaczej. Ja też tak mogę. To nie jest nic złego popełnić błąd. Bo to jest coś takiego, my od tego nie zdajemy sobie sprawy. My dla własnych dzieci, nawet jeżeli, tak nam się wydaje, że tak nie jesteśmy autorytetami totalnymi. Oni... Te małe dzieci, one wzorują się na nas. Najprostszy przykład, taki eksperyment, który państwo możecie sobie zrobić w domu. W domu to może nie, ale podczas wizyty rodzinnej. Ojciec, może inaczej, syn jest bardzo podobny do ojca. Ma córka do mamy i to nie w takich... w całości, ale po takich szczegółach. Mhm. Na przykład ojciec zachowuje się tak, że na przykład popełnia jakiś błąd językowy albo lapsus językowy, albo na przykład jakoś w jakiś specyficzny sposób. Bardzo często synek wyłapuje to i robi dokładnie to samo. Dlatego ja swoim studentom mówię tak, jeżeli chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądał wasz mąż za lat 20 albo wasza żona za lat 20, to popatrzcie na ojca tego mężczyzny albo na mamę tej pani. I wtedy zobaczycie mniej więcej, jak to jest. Wszystko to, co może inaczej, może teraz taką złą, a może to nie, może to jest dobre.
Ale mniej więcej pan powiedział.
No powiem
no
tak.
Tego się trzymajmy mniej więcej.
Dobrze, to powiem jeszcze jedna rzecz. Decyzję o tym, czy wyjść za kogoś za mąż, bądź też ożenić się, należy zacząć od rodziny tego kogoś. I zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo to środowisko, w którym wychowywał się ten ktoś, dużo nam powie o tym samym kimś, czyli jakie są relacje, jak to wygląda. I naprawdę no to jest klucz do tego, żeby dobrze zrozumieć naszego przyszłego partnera albo naszą przyszłą partnerkę.
Wróćmy do tych błędów naszych rodzicielskich. Co robicie wy jako rodzice, kiedy popełniacie błędy, kiedy już widzicie, że to po prostu widać, że ukryć się tego nie da i że coś trzeba zrobić. Dziecko jest świadkiem.
Znaczy ja generalnie mam taką zasadę, że w ogóle nie ukrywam, tak? Nawet jak jest taka sytuacja, że może nawet dzieci gdzieś tam nie odczuły tego tak negatywnie jak ja, tak? Bo człowiek też jest takim samokrytykiem, czasami gorszym i bardziej surowym niż otoczenie, ale na przykład, no nie, uniosłam się, czy nie ochrzaniłam, brzydko mówiąc, córkę niesłusznie, to normalnie idę do niej i mówię, słuchaj, no przepraszam cię, było to niesłusznie, nie wiedziałam wszystkiego, czy tam też się uniosłam, czy nie wiem, zdenerwowałaś mnie czymś konkretnym i tłumaczę właśnie.
Jest akcja, jest reakcja.
Jest akcja, jest reakcja i też tłumaczę, słuchaj, ja też miałam prawo się zdenerwować, bo się zachowałaś tak czy inaczej, nie dziw mi się, natomiast ja też jestem zła na siebie, że tak, że dałam się ponieść tym emocjom i bo ja jestem rodzicem, jednak powinna być troszeczkę mądrzejsza i tak nie reagować. No ale no, zdarzyło mi się, przepraszam cię, nie? Generalnie. No ale też bardzo cię proszę, też sobie przemyśl to zachowanie. Także idziemy w trochę taki partnerską rozmowę na zasadzie jest akcja, reakcja, tak? Czyli gdyby nie było jakiegoś zapalnika, to i bomba by nie wybuchła, nie?
Panowie, krótko przed przerwą, jaki wy macie patent? Na takie sytuacje, kiedy popełnicie błąd, a dziecko to widzi.
Jeśli ja mogę, wydaje mi się, że w pełni uzasadnione jest to, aby z dzieckiem rozmawiać. To znaczy, my mamy tak, że często rozmawiamy o tym, jeżeli... Ja wychodzę z takiego założenia, że pod żadnym pozorem ani sposób karania, ani przez krzyk próba osiągnięcia jakby zamierzonego celu. U mnie się to nazywa perswazja, nie? I to jest tak, że jeżeli rzeczywiście ja dużo mówię, widząc, że mój syn uchybił pewnemu postanowieniu, bo tych postanowień mamy kilka, tak samo mamy kilka takich challenge'ów, które nam dają pewien obraz, czy jesteśmy rzetelni w tym działaniu każdego dnia, czy nie, na jakim jesteśmy etapie, po co i dlaczego. Więc jeśli powiedzmy mój syn zrobi coś, co w moim przekonaniu, ale też myślę, że jego, bo on uczy się powolutku jakby omijać pewne zasady, to w takiej sytuacji ja oczywiście dużo mówię, opowiadam, mówię, jak to wygląda, jak to mogłoby wyglądać.
Ale kiedy ty, Tomek, popełnisz błąd, czy słowo przepraszam ci
łatwo, jakby do tego małego człowieka? Tak, oczywiście tak. I to rzeczywiście jakby jest często w tej formule perswazji, gdzie mój syn często, mogąc zwrócić się do mojej żony, czyli swojej matki, mówi, no na tata perswaduje, nie? Czyli jakby tłumaczy mi to rzeczywiście, ale ja się przyznaję. To znaczy, jeżeli rzeczywiście przesady, czy moja sytuacja, czy sytuacja, którą wygeneruję, będzie zbyt przesadzista, ja nie boję się powiedzieć sorry stary, ale wiesz, być może powinienem powiedzieć ci o tym później, albo powiedzieć ci inaczej, albo cokolwiek innego, może spróbujmy to załatwić w zupełnie inny sposób. Uważam, że powiedzieć dziecku przepraszam, nie wyszło mi, przepraszam, mogłem to zrobić inaczej, przepraszam, kocham cię i wiesz o tym, bo każdego dnia ci to pokazuję i mówię ci o tym, bo to ważne, ale też się zdarzają skruchy, więc proszę, żebyś to jakoś próbował zrozumieć. Wydaje mi się, poszukiwanie takiego momentu, w którym dziecko cię rozumie, w sytuacji, w której, no mówiąc krótko, coś sknocisz w głębi niego, to też jest, myślę, bardzo ważne. Bardzo ważna sytuacja dla rodzica, na pewno dla mnie.
Komentarz psychologiczny, czy to właściwe, przepraszam, jak to robić, jak przyznawać się do swoich błędów po przerwie. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o tym, jak to jest być mamą, jak to jest być tatą, w zasadzie jakie są, jaka jest rola ojca w życiu dziecka i mamy w życiu dziecka. Przypomnę, naszymi gośćmi są Tomasz Drabot, psycholog Tomasz Wirga i Olimpia Konfisz. Krótka przerwa i po niej za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.